Witajcie bardzo serdecznie. Nazywam się Konrad Krajewski, jestem jednym z pastorów w naszym kościele. Witam was, którzy jesteście być może pierwszy raz, po raz kolejny was witamy. Lubimy witać tych, którzy są po prostu z nami pierwszy raz. I tak jak było powiedziane, zaczynamy nową serię. Nową serię nauczania, którą zatytułowaliśmy w bardzo prosty sposób. Po prostu Bóg jest. Chcemy przez najbliższych kilka tygodni mocno poznawać Boga takim, jakim On jest, bo kiedy poznajemy Boga, to możemy Go mocniej kochać i o tym jeszcze dzisiaj będę trochę więcej mówił. Bóg chce być poznawany przez nas. Chce, abyśmy mogli się mierzyć z różnymi wyobrażeniami, które mamy często na Jego temat i żebyśmy mierzyli się przez pryzmat tego, co On sam o sobie już powiedział, co zostawił. I to, co jest niezwykłe, mamy Słowo, przez które możemy się o Nim uczyć. I będziemy przez tych najbliższych kilka tygodni dosłownie przypatrywać się kilku cechom. Jakbyśmy mieli się skupić na tym, na wszystkich cechach Boga, to byśmy nie byli w stanie, nawet to jest totalnie niemożliwe, ale chcemy się skupić na kilku cechach. Teolodzy często mówią na kilku atrybutach tego, kim Bóg jest, jaki On jest. I chcemy się skupić na takich rzeczach, które wydają się bardzo często być wewnętrznie sprzeczne. Kiedy myślimy o Bogu, wiele rzeczy bywa w naszych umysłach, w naszych sercach, takimi rzeczami, które nie współgrają być może ze sobą, kiedy myślimy o Bogu. I chcemy się pewnym cechom przypatrywać, bo Bóg chce, abyśmy Go poznawali takim, jakim On jest. Codziennie tak naprawdę stykamy się w naszym życiu z rzeczami, które bywają wewnętrznie sprzeczne. Codziennie tak naprawdę mamy wrażenie, że pewne rzeczy w naszym życiu i wokół nas są nielogiczne. Kiedy myślimy często o Bogu, jakim On jest, to też wydaje nam się On nielogiczny i pewne rzeczy, które robi, o których wiemy o Nim, wydają się nam nie pasować do siebie. Ale to jest nasze myślenie. Nawet w naszym języku, w codzienności, kiedy stykamy się z tego rodzaju sytuacjami, które wydają nam się wewnętrznie sprzeczne, to używamy greckiego, co ciekawe, określenia, które było już używane w czasach Jezusa. Mówimy o tym, że pewne rzeczy są paradoksami, że po prostu są w jakiś sposób ze sobą sprzeczne. Słowo paradoks, bardzo warto się jemu przyjrzeć, składa się z dwóch słów. Pierwsze to słowo para. Para oznacza coś, co jest poza. A drugie słowo doxa często oznacza oczekiwanie. Czyli paradoks to jest coś, co jest poza oczekiwaniami. To znaczy spodziewałem się jednej rzeczy, spodziewałem się jednego czegoś, ale wychodzi coś zupełnie innego. Wydaje się to być nielogiczne, jest to poza moimi oczekiwaniami. Tym są paradoksy. I jakbyśmy prześledzili świat nauki, jakiejkolwiek nauki, to wielu naukowców co chwilę styka się z paradoksami w tym, czym się zajmują. I ty i ja co chwilę w naszej codzienności z takimi paradoksami żyjemy. Wszyscy lubimy mieć wybór. Wszyscy lubimy mieć szeroki wybór. Mieć wybór, gdzie pojedziemy na wakacje, czym się będziemy zajmować, ale często się okazuje, że im większy wybór mamy, to paradoksalnie jest nam trudniej wybrać. Pomyślcie o tym. Wszyscy z nas, być może nie wszyscy, ale większość z nas gdzieś tam żyje społecznościowo. Mamy media społecznościowe. I media społecznościowe mają za zadanie, czy zostały wymyślone po to, żeby ludzi łączyć. Ale jak sobie o tym tak szczerze pomyślimy, to paradoksalnie bardzo często powodują coś zupełnie innego. Że oto ludzie siedzą obok siebie czasami przez długie minuty z telefonami, nie potrafią ze sobą rozmawiać. Paradoksalnie media społecznościowe powinny nas łączyć. A bywa tak, że tak naprawdę nas rozłączają. Jeśli jesteś osobą, która kończy studia, stykasz się z niesamowitym paradoksem. Ja pamiętam to jak dzisiaj, jak zacząłem szukać pracy. Kończysz 5-letnie studia, poświęcasz swój czas, swoje życie, ładujesz w to wiele wysiłku, kończysz i zaczynasz szukać pracy. I stykasz się z paradoksem pod tytułem, że otwierasz ogłoszenie o pracę, a tam jest napisane 5 lat doświadczenia. Spędziłem 5 lat studiów, a teraz mam znaleźć pracę, a oni wymagają ode mnie 5 lat doświadczenia. Paradoks. Inny paradoks, jak jesteś rodzicem, jest taki, jak byłeś dzieckiem i byłeś w przedszkolu, to uważałeś, że leżakowanie jest karą. Te 2 godziny spania jak za karę. Pomyśl sobie, jak jesteś rodzicem, co byś dzisiaj dał za 2 dodatkowe godziny w ciągu dnia spania. To jest paradoks. Każdy z nas by chciał to mieć. Życie jest pełne takich rzeczy. Nawet nie myślimy o nich codziennie, ale stykamy się z nimi. I tak jak powiedziałem, kiedy myślimy często o Bogu, również z różnymi paradoksami, rzeczami, które są ze sobą często w naszych umysłach sprzeczne, się stykamy. I dzisiaj będziemy mówić o pewnej rzeczy, czy o pewnych cechach Boga, o pewnych atrybutach Boga, które mogą się wydawać z pozoru sprzeczne ze sobą. Będziemy mówić o tym, że Bóg jest osobą i Bóg jest duchem. I przeczytamy sobie 2 teksty, 2 znane fragmenty z Pisma Świętego. Jeden znajduje się w pierwszej księdze, Księdze Rodzaju, w 3 rozdziale. Od 1 wersu czytamy tak. Wąż natomiast był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał on kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu? Kobieta odpowiedziała, możemy jeść owoce z drzew w ogrodzie. Bóg zabronił nam jedynie jeść owoce z drzewa, które rośnie w środku ogrodu. Polecił, nie jedźcie z niego, ani go nie dotykajcie, abyście nie pomarli. Wówczas wąż zapewnił kobietę, na pewno nie pomrzecie. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą wam się oczy i staniecie się jak Bóg. Poznacie dobro i zło. Kobieta przyjrzała się owocom. Wydawały jej się warte spróbowania, wyglądały pięknie, a ponadto dzięki nim mogło się ziścić jej pragnienie poznania. Sięgnęła więc po owoc, zerwała i zjadła. Podała też mężowi, który z nią przebywał. On również zjadł. Wówczas otworzyły się oczy im obojgu i zobaczyli, że są nadzy. Spletli więc figowe liście i sporządzili sobie z nich przepaski. Wkrótce jednak usłyszeli Pana Boga. Przechadzał się on po ogrodzie w powiewie dnia. Słysząc to, człowiek ukrył się wraz z żoną przed Panem Bogiem między drzewami ogrodu. Jednak Pan, Bóg, zaczął wołać człowieka, gdzie jesteś? A on na to, usłyszałem, że jesteś w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi, dlatego ukryłem się. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Zapytał Bóg. Czy zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Człowiek odparł, to kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną. Ona dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Pan Bóg zwrócił się do kobiety. Cóż ty takiego zrobiłaś? Wąż mnie zwiódł, wyjaśniła. I zjadłam. Pan Bóg zatem zwrócił się do węża. Ponieważ to uczyniłeś, będziesz szczególnie przeklęty wśród bydła i dzikich zwierząt. Będziesz pełzał na brzuchu i karmił się prochem przez resztę dni swojego życia. Zbudzę też nieprzyjaźń między tobą i między kobietą, między twoim potomstwem i między jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. I drugi tekst jest zapisany w Ewangelii Jana. Ewangelii Jana w 4 rozdziale. Jest to moment pewnego niezwykłego spotkania, które Jezus Chrystus ma z pewną kobietą. I czytamy taki fragment tego spotkania. Panie, zauważyła ta kobieta, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu, wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy to czynić. Jezus powiedział, kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Do tego miejsca. Ten pierwszy fragment Pisma Świętego mówi, tak naprawdę jest obrazem, jednym z najbardziej znanych obrazów, o jakich wiemy. I mamy tutaj kilka postaci. Oto jest diabeł. Wraz z ludźmi podejmują bardzo konkretne decyzje, które mają bardzo konkretne konsekwencje. Jest też Bóg. I wszystkie te postacie w jakiś sposób są przedstawione osobowo. Wąż, diabeł jest przedstawiony osobowo. Adam i Ewa są osobami, a także Bóg, którego tutaj widzimy, widzimy go jako osobę. Oto czytamy, że Bóg przechadzał się po ogrodzie. Czytamy o tym, że Bóg woła do człowieka. Czytamy o tym, że Bóg rozmawia z człowiekiem. Takie rzeczy może robić tylko osoba. Mówić, wołać, poruszać się. To jedynie ktoś, kto ma intelekt, świadomość i wolę. Ktoś, kto jest osobą. Bóg nie jest jedynie jakąś inteligencją, Bóg nie jest jedynie jakąś siłą, nie jest jedynie jakąś emanacją miłości, czymś zupełnie nieokreślonym. Bóg jest osobą, która myśli, która czuje i która w związku z tym może wchodzić w relacje ze stworzeniem, z ludźmi, których stworzył. Bóg stworzył mnie i ciebie na swój obraz i swoje podobieństwo. Ale to jest bardzo ważna myśl. Bóg jest osobą, ale Bóg nie jest nami. Bóg jest osobą, ale nie jest nami. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, ale nie jesteśmy Nim. Nie jesteśmy do końca tacy jak On. Mamy Jego cechy. O ile jest miliardy ludzkich istot, takich osób jak ty i ja, o tyle istoty, która nazywa się Bóg, jest dosłownie jedna. I to warto pamiętać, że Bóg, który jest osobą, jest trochę inną osobą niż my. I to, co Bóg postanowił o sobie powiedzieć, to postanowił o sobie powiedzieć tyle, ile stwierdził, że nam wystarczy. I jest dużo bardziej doskonalszy, dużo bardziej większy. Jego osobowość jest czymś dużo większym, niż nam, ludziom się wydaje. Dlatego często nam trudno jest zrozumieć, dlaczego Bóg tak przeróżnie działa i tak pewne rzeczy wyglądają jak paradoksy. I warto jest, byśmy o tym pamiętali. Kiedy Adam i Ewa są w ogrodzie, mają świadomość tego, że jest też tam Bóg. W pewnym momencie ta świadomość jakoś im się urywa. Kiedy rozmawiają z wężem, jakby odchodzi. Ale kiedy popełniają ten czyn, nagle świadomość tego, że jest też tam Bóg, wraca z ogromną siłą. Bóg jest też duchem. I na tyle, na ile możemy to zrozumieć i wyrazić, oznacza to, że jest totalnie nieograniczony do żadnej formy i do żadnego ciała. Bóg jest duchem. Nie posiada właściwości należących do sfery fizycznej, materialnej, co sprawia, że koniec końców nie może być tak przez nas doświadczony często przez nasze zmysły. On jest duchem. Jest to podstawowy powód też, dla którego Bóg nie chciał, aby ludzie wymyślali sobie podobizny i obrazy Jego osoby, skoro On jest duchem, którego nie mogą widzieć nasze oczy. To, że Bóg jest duchem, oznacza też to, że jest wszechobecny, jest zawsze, w każdym miejscu i w każdym czasie. Więc był cały czas w tym ogrodzie, widział to wszystko, przypatrywał się temu wszystkiemu. I jest kilka bardzo ważnych rzeczy, które możemy z tego paradoksu, z tej wydawałoby się sprzeczności, że to jest Bóg, który jest duchem i Bóg, który jest osobą, są bardzo ważne rzeczy, które możemy z tego wynieść dla siebie, dla swojego życia. Po pierwsze jest tak, że ty i ja możemy mieć z Nim osobistą relację. Koniec końców, powód, dla którego ty i ja istniejemy, powód, dla którego Bóg powołał nas do życia, jest właśnie taki, że Bóg mnie i ciebie, Bóg Adama i Ewę, Bóg tą Samarytankę, Bóg każdą osobę, którą ty i ja znamy, powołał do tego, żeby mieć z Nim, z nią, ze mną i z tobą osobistą relację. Do tego zostaliśmy stworzeni. Często bywa tak, że umyka nam to. Umyka nam ta świadomość, że chodzi o coś więcej z Bogiem. Boga, którego często nie widzę, a który z drugiej strony powołuje nas do relacji. I bardzo często, tak jak ta Samarytanka, o której tutaj czytaliśmy, popadamy w pewną skrajność, chcąc trzymać trochę Pana Boga w pewnym miejscu, w którym tylko jest przestrzeń dla Niego. Tym jest popadanie w taką religijność. Po prostu. Większość ludzi, naukowcy też to zbadali, mają wewnętrznie wrodzony moduł bycia religijnymi. Bez względu na to, kim jesteśmy, bez względu na to, czy uważamy siebie za wierzących w Boga. Bycie religijnym tak naprawdę oznacza to, że czcimy coś lub kogoś. Oddajemy cześć, ubóstwiamy, uwielbiamy w swoim wnętrzu jakąś osobę albo jakąś rzeczywistość. I może to być Bóg, może to być jakaś osoba, może to być kariera zawodowa, może to być bezosobowe, mogą być to bezosobowe pieniądze. Zawsze jest tak, że coś czcimy. Tym jest nasza wrodzona religijność, skłonność do tego, że musimy coś czcić. I religijność ma też to do siebie, że wymyśla sposoby. Wymyśla miejsca, wymyśla jakichś specjalnych ludzi, jakieś specjalne rytuały, w jaki oddaje się cześć temu czy tamtej osobie, tej czy innej rzeczywistości. W ten tok myślenia wpadła ta Samarytanka, której wydawało się, że aby czcić Boga, to trzeba chodzić w specjalne miejsce, w specjalnym czasie. Tam na pewno są jacyś specjalni ludzie, którzy robią specjalne rzeczy, abym mogła uczcić prawdziwie Boga. To jest religijny sposób myślenia. I problem z nim jest tylko taki, że Bóg powołał nas do czegoś więcej niż to. Że Bóg chciał, kiedy nas stworzył, czegoś więcej. Chciał ponad wszystko relacji. Nie chciał, żebyśmy zostawali na etapie bycia religijnymi, ale powołał nas do czegoś więcej, do tego, żebyśmy mieli z Nim relacje. Bo bycie religijnym to bardzo często jest właśnie takie trzymanie Pana Boga na dystans. Oto jest ten odpowiedni czas dla Ciebie, Panie Boże, w moim życiu. Konkretne godziny. 10, 12, 18 w niedzielę. Konkretny sposób. Są konkretni ludzie, którzy mi w tym pomagają. Są konkretne miejsca, jakieś bardziej szczególnie wyróżnione budynki, jakieś świątynie. To jest trzymanie Pana Boga na dystans. To znaczy, że jest pewna sfera w moim życiu, gdzie jest Bóg, jest pewna sfera, w której nie ma tego Boga. Jest pewien czas, w którym Boga dopuszczam, jest pewien czas, kiedy Boga nie dopuszczam w swoim życiu. Trochę na dystans. Tak, żeby nie był wszędzie. A Bóg jest duchem, który jest wszędzie. Pamiętam, jak zacząłem żyć z Bogiem, to wciąż miałem w swojej głowie, w swoim zachowaniu te skłonności, takie naturalne, takie religijne. Wydawało mi się, że przykładowo, jak byłem w jakimś miejscu, w jakimś budynku, w którym teoretycznie ludzie się spotykali po to, żeby uczcić Boga, jeśli tam nie wisiał wielki drewniany krzyż, to nie mogło być święte miejsce. To nie mogło być miejsce, w którym jest Bóg, bo nie było tego drewnianego krzyża. Takie miałem myślenie. Ono jest czysto religijne. Czysto religijne. A jestem przekonany, i o tym czytamy w tym tekście, kiedy Jezus spotyka Samarytankę, że Bóg powołał nas do zupełnie innego myślenia. W istocie Bóg nie potrzebuje całej tej otoczki. Bóg nie potrzebuje jakichś rytuałów, Bóg nie potrzebuje specjalnych miejsc, Bóg nie potrzebuje specjalnych ludzi, Bóg nie potrzebuje jakiegoś specjalnego czasu, Bóg potrzebuje mnie i Ciebie. Bóg potrzebuje mnie i Ciebie. Bóg potrzebuje być ze mną i z Tobą bez względu na miejsce i czas. Chcę mieć z Tobą i ze mną relację. Po to mnie stworzył, po to Ciebie stworzył i nie chcę, żebyśmy trzymali Go w pewien sposób jedynie na dystans i dopuszczali i przeznaczali Mu tylko pewne określone miejsca i przestrzenia i uważali, że tam jest, a tam Go nie ma. tam działa, a tam nie działa. Tam go wpuszczam, tam z nim spędzam czas, a tam już go nie ma w innym miejscu. Często jest tak, że brakuje nam tej relacji z Bogiem. I powód jest prosty. Skoro Bóg jest duchem, to jest pewien poziom w moim i twoim życiu, przez który chcę do ciebie przemawiać. Biblia mówi w wielu miejscach o tym, że Bóg stworzył ciebie i mnie jako osobę, która ma ciało, duszę i ducha. I teraz często jest tak, że o ile funkcjonujemy w ciele, o ile nasza dusza wciąż funkcjonuje, nasze zmysły coś dostrzegają w pięknie, które Bóg stworzył, o tyle nasz duch jest martwy i kiedy nasz duch jest martwy, a Bóg chce łączyć się z nami w naszym duchu, to, co się musi stać w moim i twoim życiu, żebym ja i ty mieli relację z Bogiem, to, żeby twój duch mógł ożyć. Kiedy czytamy trzeci rozdział Ewangelii Jana, przed tym spotkaniem Jezus spotyka się z pewnym nauczycielem i mówi, musisz się na nowo narodzić. Musisz się narodzić z ducha. Kiedy narodzisz się z ducha, będziesz miał relację ze mną. Będziesz mógł ze mną mieć relację w zasadzie wszędzie, o każdym czasie, tylko musisz się na nowo narodzić. Jezus w zasadzie mówi tylko raz w całym Piśmie Świętym o tym, że coś musimy zrobić. On nigdy nie mówi, musisz. Ale kiedy mówi, że musisz się na nowo narodzić, to wie, co mówi. Musimy się na nowo narodzić, bo wtedy Bóg i ja możemy być w prawdziwej relacji, bez względu na czas, okoliczności, miejsca, ludzi, cokolwiek. Bo Bóg powołał mnie i ciebie do relacji, do czegoś więcej. I druga rzecz, która jest ważna, to, że kiedy poznajemy Boga takim, jakim On tak naprawdę jest, to możemy Go prawdziwie uwielbiać. Jezus w tym spotkaniu z Samarytanką mówi jej dosyć ostro, że ona czci coś, kogoś, kogo nie zna. Czcicie kogoś, kogo nie znacie. Tak do niej się zwraca. A zatem możliwe jest wielbienie czegoś lub kogoś bez znajomości, co to tak naprawdę oznacza. To znaczy, możemy czcić wyobrażenia, które mamy w głowie o tym człowieku, o tej osobie, o Bogu. Pomyślcie sobie, jak wielu ludzi, którzy się zakochuje, nie poznając głębiej tej osoby, prowadzi pewnego rodzaju kult w sercu tej osoby. Nie zna jej dobrze, ale się zakochał. Po prostu zakochał się tak bardzo i tak mocno. Nie zna jej do końca. I okazuje się, że wziął z nią ślub. I później zaczyna ją poznawać i okazuje się, że już ona nie jest taka cudowna i wspaniała. Pomyśl sobie, jakbyś miał spędzić jeden dzień ze swoim idolem, z jakimś artystą, którego uwielbiasz, którego kochasz słuchać, którego w jakiś sposób uważasz za swój autorytet. Pomyśl sobie, czy po jednym dniu jakby z nim spędził sam na sam, tak dużo uwielbienia w twoim sercu i tyle miłości do tej osoby wciąż by było. Bo kiedy poznajemy lepiej, to możemy uwielbiać bardziej. Albo możemy się rozczarować. Ale kiedy poznajemy Boga takim, jakim On jest, tego, że jest dobry, tego, że jest wspaniały, tego, że jest zawsze ze mną, tego, że jest niezwykły, tego, że chce mieć ze mną relację, kiedy poznajemy Boga, to niemożliwym jest to, żebyś wielbił Go i był rozczarowany Nim bardziej. Bo kiedy poznajesz Boga takim, jakim On jest, to jedyne, co możesz robić, to tak naprawdę uwielbiać Go mocniej. Zachwycać się Nim głębiej. Uwielbiać Go w swoim życiu, w swoich słowach, w swoich czynach jeszcze mocniej. A to wszystko się rodzi wtedy, kiedy zaczynasz Go poznawać. Kiedy nie poznajemy Boga, kiedy nie idziemy w tym kierunku, żeby rozumieć, kim On jest, jaki On jest, co o sobie mówił, to w pewien sposób nasze uwielbienie jest ograniczone, zatrzymujemy się, ale kiedy idziesz dalej, kiedy się rozwijasz, kiedy poznajesz to, że Bóg jest bliżej niż twoja skóra w twoim życiu, to zaczynasz Go uwielbiać jeszcze bardziej, jeszcze goręcej, jeszcze mocniej. Bo nie da się Boga nie uwielbiać bardziej, kiedy zaczynasz Go poznawać bardziej. Nie da się. Bóg chce, by te wszystkie nasze pudełka z napisem taki jest Bóg, by się co chwilę rozpadały. i żeby On mógł je powiększać. Żeby tego poznania o tym, kim On jest, było w naszym życiu więcej i więcej. A kiedy będziemy Go poznawać bardziej i bardziej takim, jakim On jest, to będziemy Go uwielbiać bardziej i mocniej. Będziemy bardziej Nim zachwyceni, bardziej będziemy chcieli dla Niego żyć, więcej będziemy chcieli mówić ludziom o Nim, po prostu kiedy będziemy Go znać lepiej. Bo niemożliwym jest, kiedy poznajesz Boga lepiej i bardziej, aby Twoje uwielbienie też nie wzrosło. Problem, jaki miał Adam i Ewa, to to, że oni chcieli poznać coś innego niż Bóg. Czytamy o tym, że ich poznanie wzrośnie, ale nie poznanie Boga. Oni chcieli być tacy jak Bóg, ale nie chcieli poznać Boga. A zatem po drugie, kiedy poznajemy Boga takim, jakim On naprawdę jest, możemy Go prawdziwie uwielbiać i uwielbiać Go mocniej i bardziej. A po trzecie, chowanie się przed Bogiem z tym wszystkim, co zrobiliśmy, co robimy, tak naprawdę nie ma sensu. Adam i Ewa w sposób fizyczny, kiedy zgrzeszyli, postanowili się schować. Samarytanka próbowała się schować przez to, że zagadywała Jezusa odnośnie całej palety przeróżnych teologicznych tematów. I czasami my tak się zagadujemy. Tylko po to, żeby gdzieś się ukryć, zakryć, schować. Tysiącem pytań, tysiącem różnych rzeczy. A to, co najlepsze możemy zrobić, to bez względu na miejsce, w którym się znaleźliśmy, to przyjść z naszym grzechem do Niego. Przestać się chować, przestać uciekać. Czasami sobie myślę, dlaczego tak jest, że zamiast przyjść do Boga, kiedy zaczynamy gdzieś odpływać, kiedy zaczynamy grzeszyć, kiedy zaczynamy oddalać się od Boga, dlaczego tak jest, że zamiast do Niego przyjść od razu, to mamy coś takiego, że uciekamy od Niego. Tak jak pierwsi ludzie. I odpowiedź, która mi przychodzi do głowy jest taka, my chyba jeszcze tak naprawdę tego Boga nie znamy, jakim On jest. Często w naszej kulturze nam się wydaje, że On jest jakiś zły, że jest jakiś niedobry, że się gniewa tak bardzo, że jak tylko grzeszymy, to tak naprawdę nie mamy możliwości i nie powinniśmy z Nim żyć. Ale kiedy sobie myślę o Bogu, którego poznaję coraz bardziej i mocniej, to sobie myślę, że Bóg nie gniewa się tak bardzo z tego powodu, że zgrzeszyłem, tylko dużo bardziej nie rozumie tego, że kiedy zgrzeszyłem, nie przyszedłem do Niego. I to jest coś, czego Bóg chce nas wszystkich uczyć, że kiedy nam się zdawa po prostu nie trafić w cel, kiedy zdawa nam się odpływać, kiedy zdawa nam się po prostu grzeszyć, to zamiast uciekać i chować się przed Nim, to powinniśmy zrobić coś totalnie odwrotnego. Powinniśmy właśnie pobiec w Jego stronę. Przestać się zakrywać tym wszystkim. Przestać się tymi wymówkami zakrywać. Przestać się zakrywać jakimiś innymi rzeczami. Po prostu pobiec w Jego stronę. Wiecie, uwielbiam się bawić z moimi dziećmi w chowanego. Ja mam dzieci w wieku 2 i 4. I moje dzieci za każdym razem myślą, że się przede mną ukryją. I to jest... To mnie bawi. Bo za każdym razem ja dokładnie wiem, gdzie one są. Albo się tam chichrają gdzieś w kącie, albo widzę jakąś nogę, która wystaje tak, że po prostu no, trudno jej nie zauważyć. I my czasami tak myślimy o Panu Bogu, bo On nas nie zobaczy. No po prostu ukryję się tak bardzo, schowam się tak w sobie mocno. Nie będę. Po co to? Po co się ukrywać przed Bogiem, który jako jedyny ma rozwiązanie Twojego grzechu? Który jedynie jest rozwiązaniem Twojego grzechu? Który jest duchem, który to wszystko widzi i ogarnia, jest wszechobecny. No nie ukryjesz się przed Nim. Więc po co próbować? Pomyśl sobie, jeśli jesteś rodzicem i twoje dziecko coś przeskrobie, to czy ono biegnie i rzuca ci się w ramiona, krzycząc, tato, przepraszam, nie chciałem. Czy ucieka do swojego pokoju i się chowa? Ja wiem, że są różne dzieci, ale to jest bardzo ważne pytanie. Jestem przekonany, że kiedy Bóg wołał Adama i Ewę w ogrodzie, mówiąc, gdzie jesteś, to nie brzmiało tak. jak często nam się wydaje, kiedy mamy mylne wyobrażenie o Bogu, to nie brzmiało tak, gdzie jesteś? Czasami nam się wydaje, że tak Bóg woła do nas. No gdzie jesteś? Ja myślę, że kiedy był ten czas w ogrodzie, to Bóg wołał z troską, z miłością. Hej, gdzie jesteś? Gdzie naprawdę jesteś? W jakim miejscu jesteś? Adamie, Ewo, kimkolwiek, gdzie jesteś? Bóg widzi wszystko, wszystko wie. I nawet jak próbujemy się ukryć, to jest to niemożliwe. I Samarytanka w pewnym momencie to chwyciła, że nie ukryje się tymi wszystkimi wymówkami. I powiedziała w końcu do Jezusa piękne słowa: dawaj mi tej wody zawsze. Zrozumiała, kim Jezus jest, kim jest Bóg. I że to w drugą stronę działa, że musi iść w Jego stronę. A Bóg dał ostateczne rozwiązanie już wtedy. Wielu teologów przez wieki, w tym 15 wersecie 3 rozdziału Księgi Rodzaju, widzi pierwszą zapowiedź tego, że Bóg wymyślił sposób na to, jak zająć się ludzkim grzechem. Czytamy o tym, że zostanie zdeptany. Zostanie zdeptana pięta, zostanie pewien ukąszony. Czytamy o tym, że tak naprawdę Chrystus, który choć umrze i zostanie ukąszony, to przez zmartwychwstanie zdepcze potęgę grzechu i śmierci i oddzielenia ciebie i mnie od Boga. Bóg już wtedy, w tamtym miejscu, w tamtym czasie wymyślił, jak sobie poradzi z moim i twoim grzechem. I dzisiaj przez wieki tak naprawdę zwraca się z tym samym pytaniem. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Czy jesteś w relacji ze mną? Czy poznajesz mnie takim, jakim jestem? Czy ukrywasz się przede mną? Gdzie jesteś? To jest największy paradoks w historii świata. Paradoks, który brzmi, że Bóg, który był duchem, przez którego ty i ja powstaliśmy, przez którego ty i ja żyjemy, oddychamy, jesteśmy, w pewnym momencie historii postanowił się ograniczyć do tego, żeby stać się człowiekiem. Stał się jednym z nas, dał się ukrzyżować, ale powstał z martwych, żeby udowodnić ci, że ma potęgę nad wszystkim w twoim życiu. Największy paradoks miłości. Bóg, który jest duchem i osobą, objawił się nam. I teraz, kiedy woła, gdzie jesteś, to woła zaraz za tym. Przyjdź do mnie. Nie uciekaj. To nie ma sensu. Przyjdź do mnie. Ja mam rozwiązanie. Ja cię kocham. To wszystko z powodu miłości. Postańcie, proszę. Nie wiem, co odbierasz dzisiaj, co Bóg do ciebie mówił osobiście. Bóg, który jest duchem, jest między nami. I wierzę, że mówił. Być może dzisiaj jest ten czas, by odpowiedzieć mu na to wołanie. I powiedzieć: Boże, jestem tu, gdzie jestem. Z tym, co jest w moim życiu. I nie chcę dalej przed tobą uciekać. Nie chcę się przed tobą dalej wzbraniać. Chcę po prostu do ciebie przyjść, bo wiem, że jedynie ty masz rozwiązanie. Jedynie ty, który jesteś duchem. Jedynie ty, który chcesz mieć ze mną relację. Jedynie ty, który chcesz, bym go mocniej poznał. Przychodzę do ciebie. Takim, jakim jestem. Z tym, co mam w sobie. Z tym, co zrobiłem, zrobiłam. I chcę za tobą iść. Boże, którego chcę poznawać bardziej tak naprawdę w swoim życiu. Zbliż się do Boga, a On zbliży się do ciebie. Tak mówi Pismo Święte. Bez względu na to, w jakim miejscu swojego życia jesteś, przyjdź dzisiaj do Niego. Nie uciekaj w swoich myślach, nie ukrywaj się w swojej głowie, w swoim sercu. On i tak to wszystko widzi. I tak to wszystko wie, i tak to wszystko rozumie i sobie z tym wszystkim poradził. Zapraszam duszpasterzy, podejdźcie tutaj. A jeśli jest tak, że potrzebujesz modlitwy, chcesz też przyjść do Boga, ale potrzebujesz być może, żeby ktoś cię w tym poprowadził, to tutaj są osoby, będą osoby, które chcą się z Tobą modlić, które chcą razem z Tobą do Niego zawołać o tą czy inną kwestię w Twoim życiu. Może to jest ta kwestia tego pierwszego przyjścia, gdzie już nie zasłaniasz się też religijnością jedynie, tym, że chodzisz w te czy inne miejsca, ale chcesz po prostu przyjść do Niego osobiście, do Boga, który jest osobą. Do Boga, który jest też tutaj, który wierzy, że mówił też do Ciebie.